Godzina 7.44, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studio jest już pan Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
No i wszystkich interesuje to, na jakim etapie są prace zespołu, kiedy poznamy już końcowy raport.
Muszę powiedzieć, że te prace mogłyby trwać i mogą trwać jeszcze bardzo długo, dlatego że skala tych wielkich, ogromnych zniszczeń jest niewyobrażalna, a skala zaniedbań jest również olbrzymia. My dzisiaj widzimy, jak wiele zaniechań w tej sprawie popełniono, jak ten temat został w ogóle zapomniany, wypchnięty jakoś z debaty publicznej, z badań naukowych, uniwersyteckich. Także IPN tym tematem się nie zajmował, skalą strat i zniszczeń wojennych. Natomiast jeśli chodzi o pracę naszego zespołu, to my badamy różne obszary i też prowadzimy analizy różnych obszarów strat wojennych. I dzisiaj chcemy zaprezentować, powiedziałbym, dosyć istotny element, który dotychczas nigdy nie był badany szeroko, czy też analizowany, a mianowicie chcemy zaprezentować analizę makroekonomiczną, której celem jest pokazanie, czy zobrazowanie utraconego produktu krajowego brutto Polski w czasie II wojny światowej. I zobrazowanie tego hipotetycznie, gdzie Polska mogła być, gdyby nie było II wojny światowej. Jest to oczywiście dosyć trudne zadanie, dlatego że jak wiemy, przecież Polska zmieniła swój obszar. Można powiedzieć, że raptem 50% obszaru przedwojennego to jest obszar dzisiejszej Rzeczypospolitej, bo odpadły całe Kresy Wschodnie, które dzisiaj są obszarem Białorusi czy Ukrainy, natomiast polskie granice zostały przesunięte na zachód. Więc Polski przedwojennej już nie ma, jest tylko 50% Polski, która weszła w skład obecnego obszaru Rzeczpospolitej.
Jak państwo zbierają dokumenty, jak państwo zbierają materiały, kto państwu pomaga? Bo to jest bardzo trudne. Teraz pan mówi o PKB, które hipotetycznie mogliśmy utracić. Wiemy, że za takie coś na pewno nie możemy się domagać żadnych odszkodowań i reparacji od Niemiec, ale te realne straty materialne, jak ta praca wygląda?
To znaczy, w dużej mierze opieramy się przede wszystkim na opracowaniach o charakterze historycznym. Ja przypomnę, że w 1947 roku powstał raport przygotowany przez Biuro Odszkodowań Wojennych. I to jest dokument, który jest dokumentem najbardziej rzetelnym.
I co tam jest w tym raporcie?
Ten raport opisuje skalę strat właśnie materialnych z bardzo różnych obszarów dziedzin życia. Poprzez straty materialne w gospodarce, w lasach, przedsiębiorstwach, w całym obszarze strat materialnych.
Dzieła kultury, sztuki,
oczywiście, ale także utracone środki produkcji, co możemy dzisiaj właśnie określić jako ten utracony PKB, jako ten dochód, który wytwarza całe państwo, wszyscy obywatele, który kreuje bogactwo danego narodu czy danego kraju.
A czego pan nowego się dowiedział podczas tych prac?
No, bardzo wiele nowych rzeczy. No, przede wszystkim to, że to jest ogromny temat, który jest tematem niezbadanym dzisiaj, zapomnianym. To jest jakby najbardziej w mojej ocenie istotne. No, biorąc pod uwagę to, co się dzisiaj dzieje na świecie wobec Polski, te różne oskarżenia, które padają ze strony różnych polityków, widzę, że to był wielki błąd, że ta sprawa przez wiele lat była po prostu, nie była przedmiotem badań. I myślę, że dzisiaj jakby powrócenie do tej dyskusji, do tych prac, przypomnienie Polakom konsekwencji II wojny światowej, których nie jesteśmy w stanie odrobić do dzisiaj, bo Polska spadła na zupełnie niższą ścieżkę wzrostu gospodarczego. Można powiedzieć, że jej wzrost został nie tylko zahamowany, ale została cofnięta w rozwoju. W sytuacji, gdy inne kraje Europy Zachodniej, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Hiszpania miały pewne straty, to te straty w ogóle nie były porównywalne ze stratami Polski, czy także Grecji na przykład.
I jak pan analizuje te dokumenty razem ze swoim zespołem, czy takie widełki, jeżeli chodzi o realne pieniądze, tak, można oszacować?
No tak, oczywiście, to my tutaj w swoim raporcie, który jest już w zasadzie gotowy. Jeszcze dzisiaj ten raport podlega pracom redakcyjnym, ale wszystkim jest tłumaczony na język angielski i niemiecki. Myśmy ustalili, jaka jest kwota, powiedziałbym, minimalna,
czyli
szacunkowa. No, to o tym powiem, jak będzie prezentowany cały raport, prawda? Bo to jest dosyć duże wydarzenie, tak sądzę. I to jest...
Mówimy o miliardach.
No tak, oczywiście. Ja tylko powiem, że ten raport z 1947 roku, on opisywał straty Rzeczypospolitej na 258 milionów złotych, 50 miliardów złotych, 50 miliardów dolarów w tamtym czasie. Jeśli tylko i wyłącznie te kwoty zwaloryzujemy, to mielibyśmy dzisiaj kwotę 850 miliardów dolarów. To jest ten stary raport. Natomiast musimy pamiętać, że zupełnie też zmienia się kwestia podejścia czy ocen szacunków do różnego rodzaju strat. Bo ile po wojnie te straty materialne jakby były dominujące, o tyle dzisiaj widzimy, że jednak życie ludzkie jest wartością, która jest znacznie większą wartością niż strata materialna.
I tutaj trzeba powiedzieć o katalogu egzekucji i strat wojennych 1939-45. Został opublikowany na stronie Archiwum Akt Nowych. Tam jest 1600 miejscowości. Mogą państwo sobie wejść i kliknąć. Tam są egzekucje, dlaczego dochodziło do nich, jak Niemcy rozstrzeliwali naszych rodaków. Ale pan powiedział o tym, co dzieje się na świecie, jeżeli chodzi o Polskę. W minioną niedzielę w Stanach Zjednoczonych odbyły się manifestacje przeciwko ustawie 447 w Bostonie, w Chicago, w Nowym Jorku. Protestowała Polonia. Polonia się martwi. Polonia jest na miejscu i uważa, że ta sprawa wymaga załatwienia.
Więc myślę, że to, o czym wcześniej mówiłem, czyli to, że historia II wojny światowej została zapomniana w Polsce i na świecie, zapomina się o niej, nie opisaliśmy, nie oszacowaliśmy, nie egzekwowaliśmy na arenie międzynarodowej naszych roszczeń, to dzisiaj skutkuje, że ta historia podlega tak naprawdę dzisiaj rewindykacji, czy też jej ocena w wielu
rewizji
na świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu, w środowiskach jakby nieprzyjaznych tutaj Polsce. I myślę, że właśnie to jest ta świadomość, że dzisiaj jednak musimy kontynuować nasze prace, musimy ten raport upublicznić, żeby pokazać skalę strat i zniszczyć Rzeczpospolitej.
A ja wrócę do tej ustawy 447. Czy Polonia może spać spokojnie? Bo jak widać, organizują się i mówią o tej ustawie.
Znaczy ja myślę, że dobrze, że Polonia się jednoczy, że Polonia akcentuje tutaj właśnie swój niepokój wokół tej sprawy. Ja myślę, że sprawa jest, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, jest uregulowana. Wiemy, że były w latach 60. umowy indemnizacyjne pomiędzy PRL-em a USA, gdzie w tamtym czasie PRL zapłacił odszkodowanie za obywateli amerykańskich, którzy utracili mienie.
Tak, to było 40 milionów dolarów.
Tak, i również z innymi krajami taki umowy został podpisany. No dzisiaj widać, że są środowiska, które po prostu uznały, że tutaj być może kwestie dotyczące reprywatyzacji, dyskusja, która się toczy w Polsce, jest jakąś szansą dla nich, żeby coś od Polski uzyskać, ale myślę, że to jest hipoteza błędna. Na gruncie prawa międzynarodowego, czy na gruncie też prawa polskiego, reguły występowania z roszczeniami o charakterze jakby spadkowym są jasno opisane. Tutaj jakby nie można wymuszać, że jakiś kraj ma płacić jakiejś grupie narodowej odszkodowania z tytułu tego, że być może kiedyś przodkowie tej grupy narodowej utracili jakiś majątek, jeśli nie jest to udokumentowane w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego czy międzynarodowego.
No właśnie, bo mówimy tutaj o, powiedział pan o umowach indemnizacyjnych i one były zawierane pomiędzy danym krajem a innym krajem, jeżeli chodzi o ich obywateli, tak? A tutaj powstała nowa kategoria roszczeń bezspadkowych, która w ogóle nie funkcjonuje w żadnym porządku prawnym, ale tam się w tym Just 447 ona się pojawiła jednak.
No, więc jakby to trzeba zwrócić uwagę, jak działają środowiska żydowskie, no bo to jakby one są w dużej mierze za wylobowaniem tej konstrukcji ustawy, czy też uchwały w parlamencie, kongresie amerykańskim. No, to są środki bardzo konsekwentne i oni jakby zbierają, opisują, archiwizują te swoje straty ludzkie, materialne i następnie często służy im to do wysuwania różnego rodzaju roszczeń o charakterze politycznym i prawnym. I myślę, że myśmy powinni się uczyć, bo niestety, jakby, niestety Polacy mają taką skłonność do zapominania szybkiego.
Ale to jest trochę naginanie jednak prawa, to jest trochę nadużywanie.
Tak, ale ja tylko mówię o tym, że gdyby w naszym kraju funkcjonowała taka instytucja jak Yad Vashem chociażby, tak, Biuro Szkodowań Wojennych, gdzie my byśmy dokładnie...
To wszystko jest do zrobienia, panie
tak,
pośle.
Tak, to jest do zrobienia, i uważam, że to jest temat, który również jest niezwykle ważny z punktu widzenia naszej polskiej racji stanu, ale też jak widzimy dzisiaj z punktu widzenia naszej gospodarki, bo to nie jest tak, że Polska nie ma roszczeń. Polska ma roszczenia, tylko po pierwsze musi je dobrze wyliczyć, to robimy, a po drugie musi podjąć działania o charakterze międzynarodowym, żeby te roszczenia wyegzekwować.
Wiemy, jakich słów użył i Mike Pompeo odnośnie tych odszkodowań. Wiemy, co mówił minister spraw zagranicznych Izraela, Israel Katz, także kilka dni po konferencji bliskowschodniej. Czy rozwiązaniem, które zamykałoby te wszystkie sprawy, nie byłoby przyjęcie właśnie ustawy reprywatyzacyjnej i ono by zakończyło?
No, tak, ale musimy pamiętać, że te wszystkie konsekwencje wynikające z dużego jakby chaosu i bałaganu w strukturze własnościowej wynikają z nierozliczenia kwestii właśnie II wojny światowej. Musimy też pamiętać, że zdecydowana większość naszych dużych miast, przede wszystkim Warszawa, ale też wiele innych mniejszych miast, była zniszczona w 80, 90, a niektóre miasta nawet w 100%, mówię na przykład o Jaśle. No i teraz ktoś musiał to miasto...
To pana region.
No, Podkarpacie tak, ja akurat jestem z Małopolski. Ale właśnie te miasta były zniszczone w 80-90%.
I teraz w momencie
ktoś musiał te budynki odbudować, na przykład w Warszawie. Ktoś to odgruzował, odminował, wybudował dom, utrzymywał ten dom. I teraz jaki tytuł prawny ma potencjalny spadkobierca, który dzisiaj chce domagać się kamienicy, która była zniszczona podczas wojny i którą ktoś inny odbudował.
Patryk,
de facto uważam, że osoby, które dzisiaj domagałyby się tych kamienic, powinny dopłacić skarbowi państwa, jeśli skarb państwa miałby te kamienice wydać, bo przecież ktoś inny je odbudował i ktoś inny je przez lata administrował.
Panie pośle, Patryk Jaki proponował ustawę reprywatyzacyjną półtora, dwa lata temu. No i jednak to gdzieś zginęło. Nie ma o tym debaty w polskim parlamencie.
Ja nie znam tego projektu ustawy, natomiast chcę wrócić do tego, co powiedziałem przed chwileczką.
Nie zna pan, się zajmuje reparacjami, nie zna pan...
Od reparacji do reprywatyzacji
Ale wszystko z historią związane i tak, z majątkiem.
Związane z historią, więc ja jeszcze raz podkreślę i to chcę zaakcentować jeszcze raz na antenie. Ludzie, którzy potencjalnie dzisiaj domagają się zwrotu kamienic czy nieruchomości, czy którzy wydają te kamienice z uwagi na ich potencjalne jakieś tam prawo do spadkobrania, domagają się zwrotu kamienic, które podczas wojny zostały zniszczone.
Ale panie pośle, gdyby ta ustawa, jakakolwiek ustawa, ja już nie mówię, że to musi być koniecznie autorstwa Patryka Jakiego, tylko jakby była ustawa przyjęta, to byśmy nie mieli tych wszystkich komisji reprywatyzacyjnych teraz. Jakby było wszystko prawnie, odpowiednio uregulowane. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmuje takiego aktu prawnego?
Panie, jakby było wszystko prawnie robione w warszawskim ratuszu czy w innych miejscach, to podstawieni ludzie nie uzyskiwaliby tych
kamienic. Czyli ustawa na razie nie jest potrzebna reprywatyzacyjna?
Pani co, ja myślę, że jakby, tak jak pani powiedziałem wcześniej, najpierw powinniśmy w dużej mierze załatwić sprawę jednak reparacji wojennych.
Bo
to jest problem niezałatwiony.
A jak strona niemiecka odnosi się do tego, co pan proponuje, do tych prac, do raportu, bo wiem, że kwestionują jakiekolwiek roszczenia z naszej strony.
Od zakończenia wojny kwestionują wszystko. Oczywiście ich poprzez fakt, że Polska wpadła w sowiecką strefę wpływów, niestety nie mogliśmy przez ponad 50 lat naszych roszczeń egzekwować. Natomiast później dyplomacja niemiecka, czy poszczególni kanclerze używają różnego rodzaju, powiedziałem, ekwilibrystyki politycznej i prawnej, żeby tych roszczeń nie płacić. No, oczywiście, że Polska jako kraj jest zniszczony w świetle prawa międzynarodowego, ma prawo domagać się reparacji wojennych, a to, że tego nie robiła, wynikało z sytuacji geopolitycznej naszego kraju. Nie byliśmy po prostu krajem suwerennym.
Ale od 30 lat jesteśmy wolnym krajem.
Oczywiście po 89 roku były takie podstawy, są takie podstawy, żeby z takimi roszczeniami wystąpić, natomiast wcześniej nikt ich po prostu nie wyliczył. No, trudno występować z roszczeniami w sytuacji, gdy one nie są skonkretyzowane, prawda? I mam nadzieję, że z chwilą publikacji raportu rozpocznie się poważna dyskusja, o poważnych rozmowach z Niemcami na temat zapłaty reparacji.
Liczy pan
wojennych.
Naprawdę, że mogą nam cokolwiek wypłacić?
Ja myślę, że nie jest w interesie Niemiec, żeby w mediach międzynarodowych przypominać im, czy też być może w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego przypominać im na arenie międzynarodowej, że kraj, który dzisiaj jest w cudzysłowie, czy chce być wzorem demokracji, praw człowieka, nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z zapłaty odszkodowania z II wojny światową.
Ma pan nadzieję występować z takimi wystąpieniami w Parlamencie Europejskim?
Tak, chciałbym, żeby ta sprawa była przedmiotem umiędzynarodowienia i była przedmiotem właśnie presji w Parlamencie Europejskim, bo uważam, że Niemcy zapłacą Polsce, ale muszą widzieć, że jest determinacja, że jest konsekwencja, że są dokumenty, bo te wszystkie straty, które zdali Polsce, oni ich nie wynagrodzili ani naszemu krajowi, ani naszym rodakom.
Mówił pan Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat numer 9 do Parlamentu Europejskiego, region, tak? Okręg?
Może zostawmy jakby numery kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tak, z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego.
Dokładnie, ale przewodniczącego parlamentarnego zespołu do spraw reparacji, jeżeli chodzi o stronę niemiecką. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Poranku Wnet. Drodzy Państwo, jest godzina 8:00.
Czas na przegląd prasy.
I szeleszczą gazety i do studia przyszedł Antonio Paliński.
Dzień dobry Państwu. W gazetach oczywiście szukamy wiadomości po pierwsze na temat dzisiejszej rocznicy. Jakoś tak się złożyło, że zbyt wiele ich nie ma. Ta polityka przykrywa wszystko inne niestety, ale duży dodatek w naszym dzienniku tutaj o... Właśnie o tym momencie śmierci świętego Jana Pawła II i też jakby o sensie tego wszystkiego, co Polacy wtedy i świat przeżywali, pisze profesor Grzegorz Kucharczyk. Jest też rozmowa, tutaj już wspominana, z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, arcybiskupem lwowskim. Cały czas był modlitwą. Do tych spraw papieskich jeszcze wrócimy oczywiście, natomiast poza tym w gazetach o negocjacjach nauczycielskich, między innymi bez porozumienia. To też nasz dziennik, Rafał Stefaniuk, że on wznowi dziś negocjacje ze związkowcami na temat sytuacji w oświacie. 5 godzin trwało wczoraj w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w tej sprawie. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. I tutaj już w zależności od gazet się zwraca uwagę na różne aspekty tych negocjacji. W każdym razie wygląda na to, że na razie nie wiadomo, co może wyniknąć. Niektóre gazety podkreślają, że Solidarność bardziej skłonna jest zaakceptować przynajmniej część propozycji rządu niż Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na przykład będziemy dzisiaj do tego wracać. Wywiad duży z wicepremierem Jarosławem Gowinem na stronie 5 dziennika Gazety Prawnej. Wywiad ma tytuł taki, jakbyśmy czytali rozmowy z politykami Platformy Obywatelskiej sprzed kilku lat. Otóż wyborcy chcą świętego spokoju, żeby się panowie nie zdziwili w czasie wyborów, czy naprawdę wyborcy tego chcą. Tutaj pan premier Gowin się lekko dystansuje od pomysłów socjalnych Prawa i Sprawiedliwości. Mam wrażenie, że transfery społeczne przestały wpływać na decyzje wyborcze Polaków. Długo dyskutowaliśmy w obozie rządowym nad kształtem piątki. Zdecydowała w nim pewna filozofia ekonomiczna, keynesowskie przeświadczenie, że rozwój stymulowany jest przez konsumpcję. Nie jest tajemnicą, że w sporze Keynes-Hayek stoi po stronie tego drugiego. Krótko mówiąc, jak już tutaj przestaniemy obrzucać się nazwiskami ekonomistów, panu premierowi chodzi o to, że raczej wolałby obniżać podatki i te transfery socjalne nieco upraszczać. W sferze transferów społecznych zwiększyłbym środki na trzecie i następne dzieci, bo miałoby to oddziaływanie prodemograficzne, a ulgi podatkowe sformułowałbym w jednej, w obniżeniu kosztów pracy, ale decyzje podejmuje premier, one zapadły teraz, trzeba wspólnie realizować zapowiedzi. Tyle jest z wywiadu z premierem Gowinem w dzienniku Gazecie Prawnej. Z kolei w Gazecie Polskiej tu jest między innymi o tym, czy będzie rekonstrukcja rządu. pisze Paweł Tunia, zmiany w rządzie w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego może dojść do rekonstrukcji rządu. No i teraz jest pytanie, czy przed, czy po szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Michał Dworczyk, nie wykluczył, że do zmiany na stanowiskach rządowych, oczywiście chodzi o te stanowiska, na których ministrowie kandydują do Parlamentu Europejskiego, może dojść jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Gazeta Polska Codziennie należy też do tych gazet, które wspominają o rocznicy odejścia Jana Pawła II, a na pierwszej stronie polityk PiS zaatakowany przez nożownika. Wojciech Kudelski, były prezydent Siedlec, a dziś radny z Sejmiku Wojewódzkiego z Prawa i Sprawiedliwości, został wczoraj zaatakowany nożem, gdy wychodził ze swojego domu w Siedlcach. Polityka przewieziono do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan lekarze oceniają jako stabilny. Sprawcą okazał się 38-letni lokalny przedsiębiorca budowlany. Ze świata, proszę Państwa, poza tymi wyborami ukraińskimi, o których wiele mówimy, jest też dużo na temat lokalnych wyborów w Turcji. Umiarkowane zwycięstwo Erdogana, mimo kolejnego zwycięstwa w wyborach samorządowych Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, ugrupowanie prezydenta straciło poparcie w największych ośrodkach miejskich Turcji, Istambule, Ankarze i Izmirze, a reszta to już jest kwestia interpretacji. Są media zachodnie, zwłaszcza które cieszą się, że tutaj prezydent Turcji został osłabiony politycznie. Inni z kolei twierdzą, że wprost przeciwnie, że jest tak, że pozycja Erdoğana jest stabilna, a te wybory lokalne nie mają aż takiego znaczenia. No jednak porażka w największych ośrodkach miejskich o czymś świadczy. Brexit rozdziera turystów. To z kolei w Rzeczpospolitej partia konserwatywna, jedno z najstarszych ugrupowań Europy, może się rozpaść, pisze Jędrzej Bielecki. Rzeczywiście turyści to jest partia, która w polityce brytyjskiej jest, jeśli nie od zawsze, to przynajmniej od kilkuset lat. Teraz wydaje się, że może się nie rozpadnie, ale rzeczywiście z tego zamieszania zarządów pani premier May musi wyjść jakieś nowe, silne kierownictwo, bo inaczej torysom grozi po prostu podzielenie się na frakcję mniej lub bardziej negatywnie nastawioną do Unii Europejskiej. O, Gazeta Wyborcza znalazła się w redakcji. Proszę Państwa, na pierwszej stronie pan Biffinger, który żałuje, że zaufał Kaczyńskiemu, i tutaj jest takie zabawne zdanie. Przez lata doskonale udawał, że o robieniu pieniędzy nie ma pojęcia. To oczywiście o Kaczyńskim. Straszny jest ten Kaczyński. A jeszcze tutaj w rogu jest informacja z działu nauka. Pierwsi rolnicy zmienili dietę z gryz i wynaleźli zgłoskę F i W. Wcześniej słowo wyborcze byłoby dla nich nie do wymówienia. Cóż za szczęśliwi ludzie. Następny przegląd prasy, proszę Państwa, za godzinę.